Witold Jerzy Ławrynowicz. Kiedy krwawią kwiaty. Prolog. Wilno. Nad zmrożonym styczniową aurą Wilnem zwolna wschodziło słońce. Nocą spadł świeży śnieg i miasto pokryło się puchową kołdrą nieskazitelnej bieli. W mroźnym powietrzu słońce jawiło się czerwone jeszcze zza horyzontu, zanim pierwszy jego rąbek ukazał się nad ziemią, zabarwiając niebo lekkim odcieniem różu. Najwcześniejsze promienie odbiły się czerwonym blaskiem w taflach lodu na brzegach zamarzniętej willi, oświetliły domki na Antokolu i rzuciły cień góry Trzykrzyskiej na miasto. Promienie wstającego słońca prześwietliły od spodu trzy białe krzyże, rażąc oczy swą siłą, spotęgowaną lustrzanym odbiciem od olśniewająco białego śniegu. I zdawało się, że cała góra płonęła od tego blasku, a słońce, jeszcze niewidoczne, ukryte za szczytem, strzelało swymi promieniami poprzez krzyże. Każdy z nich zdawał się tonąć w aureoli światła, które szczelnie obramowało ich kształty, podkreślając kontrast. A krzyże, iluminowane od tyłu potężnym światłem, wydawały się czarne, jakby żałobne. Słońce wspięło się wyżej, ponad górę i z wysokości objęło czerwonymi promieniami ruiny starego zamku Gedymina na górze zamkowej, podświetlając stojącą tam wieżę. Cień góry przez chwilę jakby się wahał, czy ma wyjść z cielętnika, czy zostać, aż w końcu popędzany unoszącą się nad horyzontem świecącą kulą, cofnął się do podnóża góry. Jakby od niechcenia, blaski liznęły białe mury katedry świętego Stanisława i zalśniły w jej miedzianym dachu. Odbiły się w złotym krzyżu trzymanym przez figurę świętej Heleny, a złoty odblask przemknął przez plac przed katedrą. Pierwsze promienie przespacerowały się przez ogród bernardyński i potoczyły w dół dominikańską, z każdą chwilą rozszerzając swój stan posiadania, spychając ciemności styczniowej nocy w zaułki, gdzie mrok mógł utrzymać się jeszcze chwilę dłużej. A potem już bez wyboru zalały światłem wieże kościelne, dachy domów i pokryte śniegiem ulice budzącego się miasta. Wstawał pierwszy dzień nowego roku. Po domach zrywano okładki z kalendarzy na rok 1920. Wilnianie cieszyli się na nowy rok, witając go z nadzieją i obiecując sobie zmianę na lepsze, a przede wszystkim zwycięski koniec wojny z bolszewikami, pokój dla kraju oraz dobrobyt dla mieszkańców. Cała Polska była zmęczona wojnami i marzyła o powrocie w domowe progi swoich walczących za ojczyznę synów, mężów i ojców. A słońce wschodziło czerwone, jakby krwawe, pokrywając pełgającymi blaskami śnieg i pól na polach, ulicach, podwórkach i dachach domów w mieście. I zdawało się wszystkim, że pozostaje zimne, odległe, nie ogrzewa ziemi swymi promieniami, jakby zazdrosne o swoje ciepło. Stare baby, trudniące się pokątnie wróżbiarstwem, odwracały od niego oczy, zbyt mocno raziło swą czerwoną siłą i zniewalało umysły natężeniem barwy. Zwykle skłonne do stawiania kabały za kilka marek, teraz odmawiały wróżby na nadchodzący rok. Przy takim wschodzie słońca przepowiednie na rok 1920 nie mogły być obiecujące. Porucznik Wiktor Powalski ostrożnie otworzył oczy. I natychmiast je zamknął, rażony przez światło poranka, wpadające do sypialni przez małe okienko bez firanek. Ból pod powiekami był jak najbardziej autentyczny. Przy tym bał się skutków nocnej biesiady sylwestrowej i nie chciał wiedzieć, do jakiego stopnia cierpi już z powodu kaca. Dopóki nie ruszał się, nic złego z nim się nie działo. Zamknął oczy i leżał sztywno, uważając, żeby nie poruszyć głową, co, jak się obawiał, mogło spowodować wiele niemiłych doznań. Pod kołdrą było mu gorąco. Pocił się jak mysz latem, ale nie czuł nic innego i bardzo pragnął przedłużyć ten moment. Wprawdzie w nocy usiłował kontrolować ilość wlewanej w siebie wódki, ale jego organizm coraz gorzej radził sobie ze skutkami pijaństwa. Z upływem lat zauważył, że coraz mniejsze ilości alkoholu sprawiały mu coraz bardziej dotkliwe cierpienia następnego dnia. Co gorsza, okres odczuwania kaca zaczął się wydłużać i zamiast męczyć go tylko przez ranek, trzymał go w otępieniu przez cały następny dzień. Parę lat temu picie i jego skutki miały zdecydowanie mniejszy wpływ na jego samopoczucie. Pół roku wcześniej, podczas ucieczki z Sovdepi, mógł pić ile wlazło, jak choćby z Bukatem, komisarzem 30. Pułku Strzelców. A teraz? Wódka lepsza, łóżko wygodne, noc przespana, jak Pan Bóg przykazał, a kac będzie nieodwołalnie. Wtedy nie było, pomyślał nostalgicznie. Serdecznie nienawidził kaca, a szczególnie tego, że długo znajdował się pod jego wpływem. Katzenjammer, jak go sobie z niemiecka w myślach nazywał, odbierał mu chęć życia, matowił percepcję rzeczywistości i osłabiał siły witalne. Co innego, jak był ululany, wtedy czuł się, jakby urosły mu skrzydła, był gotów do najbardziej niebezpiecznej albo fantazyjnej zabawy, do każdej ekstrawagancji. Ale nie na kacu. Dzień po popijawie czuł się jak uprany i wyrzęty, bez chęci do niczego, a już z pewnością bez chęci do życia. Postanowił więc podejść ostrożnie do porannego wstawania i nie śpieszyć się. Przemyśleć wszystko i niczego nie ryzykować, bo następstwa mogły być opłakane. Leżał zatem w bezruchu. Nie wiedział, jak głowa zareaguje na najdrobniejsze drgnienie, czy rozłożą go nudności i zwróci wczorajszą sutą kolację, czy może ujawni się migrena i rozpocznie pulsowanie w skroniach, czy po prostu straci przytomność, widząc błyski przed oczami. Poruszył oczami, chcąc sprawdzić, czy widzi podwójnie, ale lampa na stole była tylko jedna. Zatem w porządku. Bo jakby zobaczył dwie, to miałby wątpliwości, czy może Janka przyniosła drugą lampę z kuchni, czy ta jedna, która zawsze tam stała, uległa alkoholowemu, a raczej skacowanemu, rozdwojeniu. Ale była tylko jedna, czyli wątpliwości nie było. Powoli przekręcił głowę i spojrzał na sufit. Sufit stał w miejscu. To był nawet ważniejszy test. Pamiętał poranek po tęgiej popijawie marnym samogonem, kiedy sufit drgał, jakby ziemia się trzęsła. Tamten ranek był niezapomniany, a raczej nie dawał się upchnąć do kącika mózgu z napisem nie wchodzić. Pamiętał, że wtedy był chory, otępiały i słaby przez całą dobę. Odchwycił się dopiero po przespaniu kolejnej nocy, ale to też było stwierdzenie trochę na wyrost. Tak naprawdę normalnie poczuł się dopiero trzeciego dnia. Ale rankiem 1 stycznia 1920 roku sufit trwał w swoich spoiwach jak marmur. A to była już dobra wróżba.